To pytanie jest oczywiście dla mnie bardzo trudne, dlatego że ja uważam, że od 22 marca 2018 roku jesteśmy w skalowalnej wojnie światowej. Prawdopodobnie, jeżeli będzie wojna, to my właśnie będziemy rozpatrywali artykuł 5 z punktu widzenia tego, czy my mamy pomóc. Bo Bałtowie, Finowie, interesy bezpieczeństwa mogą być identyczne, ale to nie oznacza, że rolnicze muszą być takie same. Normalka, tak? Jak z mężem i żoną. Nie muszą mieć tożsamości interesów, chociaż udają, że mają. Pamiętasz, 4 razy w kinie, 8 razy w teatrze. Wiesz,
pamiętasz,
byłem super facetem, tak? Nie, to się dynamiczna sytuacja jest, tak? Konie, wiesz, też były strasznie potrzebne, nie? Ciężko było z koniem się rozstać kawalerii. A jak się wyglądało na tym koniu, zajebiście.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj jesteśmy na poznańskich targach książki. Właśnie idę na spotkanie z Jackiem Bartosiakiem, podczas którego będziemy promowali książkę Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Patryk, w tą stronę, bo wpadniesz na kogoś. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. I partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. A teraz już zapraszam na spotkanie. Właśnie doszedłem na miejsce. Jacku, ja ostatnio muszę ci powiedzieć, że w tym całym chaosie informacyjnym, który jest, wyłapuje z niego nowy, niepokojący ton, który się pojawia wśród przywódców europejskich. Otóż Biden, Putin nie zatrzyma się na Ukrainie. Tusk, żyjemy w epoce przedwojennej. Czasy pokojowe się skończyły. Macron, odwagi, to nie czas na tchórzostwo. Wojna u bram Europy. Przeciętny zjadacz chleba, taki jak ja, czytając te wypowiedzi, może się mocno przestraszyć. Czy rzeczywiście widzisz możliwość takiej konfrontacji, że wojna rozleje się poza Ukrainę?
Tak, można dzień dobry w ogóle, witam serdecznie Państwa. Z przekąsem można powiedzieć, że przywódcy polityczni w Europie mówią częściej o wojnie teraz niż strategy Future.
Straszą wojną.
A byliśmy oskarżani o straszenie wojną wiele lat temu, tak? Może jakby odpowiedzieć na to pytanie, bo to pytanie jest oczywiście dla mnie bardzo trudne, dlatego że ja uważam, że od 22 marca 2018 roku jesteśmy w skalowalnej wojnie światowej. Można pominąć to słowo skalowalna, bo to jest kwestia definicyjności wojen systemowych. Wojną systemową była wojna 30-letnia. O to, jaki porządek panuje w Europie, zakończona oczywiście tym porządkiem, prawda, suwerenizmu, czyli do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Tą samą wojną był systemową o dominację nad kapitalizmem, bo generalnie wojny systemowe są o dominację nad kapitalizmem. Od 500 lat kapitalizm pochodzi z systemu atlantyckiego, bo jest marża wskutek odkryć geograficznych i wewnątrz obozu ludzi, którzy korzystają z tego świata, dochodziło do wojen mniej więcej co 100 lat ze względu na pojawiające się napięcia wynikające z różnej produktywności różnych miejsc, z różnych powodów i co jakiś czas robił się reset wskutek wojny. Potem ludzkość na nowo wierzyła po pokoju w Augsburgu, po traktacie wersalskim, po kongresie w Wiedniu, że teraz to jesteśmy tacy mądrzy i wszystko już napisaliśmy w tym traktacie pokojowym i na pewno dobrze zarządzimy tą równowagą produktywności. I tak samo myślano po stuletniej wojnie o dominację nad Atlantykiem, jakimi była pierwsza i druga wojna światowa i zimna wojna. Wojnę tę wygrały Stany Zjednoczone i oczywiście postanowiły wykorzystać zasoby całego globu do swojej wersji kapitalizmu. Skończyło się to następną wojną, która trwa, to jest do dyskusji, od 18 roku, od 17, od 19. W książce, którą zacząłem pisać, pod tytułem Polska w wojnie światowej, kwadratura koła i piszę ją nocami i w pociągu do Poznania.
No, mamy newsa.
Tak. będzie, zastanawiam się, kiedy wybucha ta wojna. I chodzi o to, że system, duzi się już między sobą nie dogadują. Dlaczego, pytasz mnie, Europejczycy zaczynają o tym mówić i Biden? Moim zdaniem to jest to, o czym mówiliśmy w Strategy and Future miesiąc temu. Otóż Europejczycy myśleli po lutym 2022 roku przez długi czas, że po pierwsze Amerykanie gwarantują równowagę, po drugie są obecni, po trzecie można Rosję zatrzymać, bo to jest wojna ograniczona, jeżeli trupem Ukrainy, to znaczy oddamy Krym i Donbas i się dogadamy. Moim zdaniem wskutek tego, jak wojna przebiega i Rosjanie są odporni na sankcje, jak w ogóle przebiega wojna światowa na wszystkich frontach, ekonomicznym, technologicznym i tak dalej, Europejczycy połapali się, że to może być nie koniec. Okej? I to nie chodzi tylko o kinetyczną wojnę, ale o narzucenie rozwiązań ekonomicznych. Sankcji, prawda, kwestie energii, ceny, marży, produkcji aut elektrycznych, tego wszystkiego, co decyduje o przejawach rywalizacji, konfliktu. I zapanował strach, dlatego że Europa nic nie ma, nie produkuje sama właściwie prawie niczego potrzebnego na wojnę w dużej liczbie, nie ma sił zbrojnych i zapanowało przerażenie w ostatnim czasie, które dotarło do wszystkich. Ja tak mogę powiedzieć, spotkania na targach książki są bardziej osobiste, więc no i oczywiście z Piotrem mamy już długoletnie doświadczenie nagrywań i różnych rzeczy razem, więc przebyliśmy tą drogę, można powiedzieć, razem. Ale nawet muszę powiedzieć, że zanim z Piotrem zacząłem nagrywać, miałem jeden albo dwa wykłady pod rząd. Na pewno jeden w Pałacu Kultury w Warszawie. Chyba w roku 16 albo 17, gdy już pisałem swoją drugą książkę w antycypacji tego załamania systemowego i tam powiedziałem, że siedzący na sali mają takie miny, jakby to była pewna abstrakcja, prawda, że co to nadchodzi. No, wtedy to było abstrakcyjne. Teraz to jest w mainstreamie, to do czego Piotr nawiązał. Ale dlaczego mówię, że to jest ważne? Dlatego, że wtedy powiedziałem coś takiego, że drodzy Państwo, jak myślicie, jeżeli byłby taki wykład w roku 1907 albo 6 albo 8, gdzieś w Zakopanem albo w Krakowie, w jakiejś, prawda, piwnicy z winkiem, jakieś takie pogawędki i bym powiedział wtedy tam, że spotkamy się w okopach nad Berezyną za lat 8, 10, 12, to byłoby to tak samo abstrakcyjne, jak to, jeszcze będziemy w Wojsku Niepodległej Rzeczypospolitej nad tą Berezyną, to byłoby to tak samo abstrakcyjne, jak mówię wam to teraz w Pałacu Kultury, że nadchodzi wojna światowa i czy wie, czy my nie będziemy nad Berezyną, okej? I ty, i ty, i ty, i ty. I pamiętam, że zamilkli, to była absolutnie surrealistyczne chyba, tak? Bartosiak nieźle wymyśla. Przyznajcie, że taki vibe jest teraz, że wcale byśmy tego nie wykluczyli, co? To, czy będziemy nad Berezyną, jest jeszcze nierozstrzygnięte. Śmiem twierdzić, że gdybyśmy mieli państwo z prawdziwego zdarzenia zbudowane w ciągu ostatnich 35 lat i nie tylko sukces gospodarczy, wysiłkiem społecznym i dostosowaniem, prawda, globalistycznym, tylko byśmy zbudowali państwo nie wierząc w to, że będzie wieczny pokój i że państwo musi być na poważnie, to mielibyśmy plany, co najmniej w aktywnej obronie albo w projekcji siły, żeby wziąć udział w tej grze również nad Berezyną. OK? I inaczej byśmy rozmawiali o tym i nie byłoby to aż tak abstrakcyjne, więc zresztą kto wie, jak będzie. Może to przy następnych spotkaniach, albo oby nie, ale generalnie jeszcze tak jedno zdanie. Drodzy Państwo, zupełnie poważnie, oczywiście trochę jest mi niezręcznie, mam targi książki, a tam dużo młodzieży widzę, tam dalej. Może jest mi trochę niezręcznie o tym mówić, ale drodzy Państwo, niestety wygląda na to, że nadchodzi w pełni wojna na świat. Na Pacyfik, moim zdaniem, w przyszłym roku, tak? I oczywiście mogę nie mieć racji, ale struktura świata tak się układa, okej? Okay?
No myślę, że to samo właśnie ostatnio mówią przywódcy, o których mówiliśmy na początku. Natomiast co ciekawe, powiedziałeś, Jacku, że toś mówienie o wojnie przez przywódców, szczególnie europejskich, jest związane z poczuciem ich słabości w przypadku, gdyby Ameryka opuściła Europę. No ale Macron chyba właśnie ma poczucie siły, skoro proponuje wysłanie francuskich żołnierzy na Ukrainę, w przypadku, gdyby Ukrainie jeszcze gorzej szło i front się załamał. I ja widziałem dwa zasadnicze poglądy komentatorów w tej sprawie. Macron zwariował i chce nas wpakować w wojnę z Rosją, bo on jest mądry, bo jest daleko i ma broń atomową, a my zapłacimy za to jego kozaczenie. Ale drugi, że Macron ma bardzo mądry plan w postaci postawienia Rosji przed strategiczną niejasnością. A może będą tam żołnierze, może nie będą. I podwyższenie stawki ryzyka Putina, jeżeli by chciał zaatakować, czy pójść głębiej w Ukrainę. Jaka jest twoja, do której opinii cię jest bliżej?
Jeżeli chodzi o sam model strategiczny, to Macron ma rację, że na pewno da Putinowi to kilka bezsennych nocy. No bo to jest jednak wyższa stawka, o którą gramy. Jakby byli jeszcze francuscy żołnierze. Natomiast Putin może ze względu na wciąż różnicę stawki na wagę Ukrainy dla Rosji, a wagę Ukrainy dla Francji, może Putin uznać, nawet jeżeli to nie będzie prawdą, że Francja mimo wszystko przy prawdziwym strzelaniu nie weźmie w poważnej wojnie udziału. I to może przyspieszyć konfrontację z Europą i wciągnąć nas do wojny. Innymi słowy, logika jest w tym, natomiast i tak nie ma wyrównanej stawki ryzyka na tyle, żeby moim zdaniem Putin się cofnął przed tym. Tak? I tu się pojawia druga kwestia, w związku z tym to przyspiesza wojnę. Druga rzecz jest, co może jest dobrze, bo może uważamy, że pokonamy Rosję, tak? Ja nie zaraz powiem, co ja myślę osobiście, tylko może oni myślą, że to jest dobrze. I dlatego Macron tak mówi, dlatego Tusk mówił takie rzeczy. No Tusk, żeby mówił takie rzeczy? Problem teraz drugi się pojawia, że Macron, obawiam się, może robić to na koszt kogoś innego. Na przykład Polski. Bo to my jesteśmy blisko. I na naszych bezpośrednich interesach będzie się dokonywała ta licytacja. W tym być może na naszej gorliwości do wejścia do wojny. Jako najbliższy członek NATO, który ma realne wojska. Jakieś tam realne, bo to też w dyskusji. A zatem zasada numer dwa. Co najmniej równy krok z tymi, którzy mają broń atomową. Okay? I realne zdolności wojskowe. Czyli z Amerykanami najlepiej. Pisałem o tym tekst. Zasada równego kroku. Ze względu na różnicę stawki ryzyka i potencjały, Polska nie wchodzi w nic szybciej niż gwarant bezpieczeństwa, czyli Stany Zjednoczone, bo tylko tak naprawdę Amerykanie mają wyrównaną stawkę nuklearną ze związku z Rosją. Okay? A i tak uważam, że nie powinniśmy pierwsi, tylko nierówno nawet, tylko poczekać, aż Amerykanie naprawdę by umierali. To się nie wydarzy. Więc francuskie stanowisko jest ryzykowne dla Polski. Mam nadzieję, że Polacy nie wciągną się, a z drugiej strony no, w interesie Polski na pewno byłoby dobrze, gdyby Francuzi weszli do tej wojny i byśmy popatrzyli sobie, jak radzą. Okej?
Okay? Czekaj, Jacku, ale nie byłoby wtedy automatycznego zastosowania 5 artykułu
NATO? No nie, bo dlaczego? No przecież Francja nie została zaatakowana, tak? Moglibyśmy, właśnie, uwaga, to jest najlepsze. My moglibyśmy dokonywać wtedy interpretacji artykułu 5 wreszcie, jako ci, którzy zastosują adekwatne działania do oceny sytuacji, prawda? Rozumiecie, bo my zawsze myślimy, że to jest taki automatyzm, wszyscy nam pomogą, bo przecież artykuł 5, bo zawsze myślimy o sobie jako tych, którym trzeba pomagać. No może wreszcie będzie odwrotnie. Zresztą prawdopodobnie, jeżeli będzie wojna, to my właśnie będziemy rozpatrywali artykuł 5 z punktu widzenia tego, czy my mamy pomóc. Bo Bałtowie, Finowie. A tak w ogóle to się spodziewam, jeżeli Trump wygra wybory, zresztą nawet nie tylko on, to rozmiękczania oficjalnego artykułu 5. Oficjalnego rozmiękczania artykułu 5. po to, żeby zmusić Europejczyków do kupowania amunicji, wystawiania wojska, poboru powszechnego. Więc witamy w nowym świecie. I jeszcze jedna rzecz ważna z tym Macronem. Co chcę powiedzieć, bo z tygodnia na tygodnie, tydzień zmienia się sytuacja. Wygląda jakby Macron w ten sposób powziął jednak decyzję potencjalnie, że wybiera konsolidację Europy w oparciu o budowę sojuszu antyrosyjskiego. Ogólnie to jest dobra informacja dla Polski. Bo pamiętamy, przed samą wojną wyglądałoby na to, że byłoby inaczej. To oznacza, że Europa albo stałaby się junior partnerem Stanów Zjednoczonych, utrzymała jakąś tam jedność transatlantycką i opowiedziałaby się po stronie USA w wojnie z Chinami ze wszystkimi konsekwencjami, z tym na przykład, że świat Zachodu może przegrać, okej? Okay? Możemy być po stronie tych, co przegrali tym razem, tak naprawdę, gospodarczo też i cywilizacyjnie, albo zagrać zupełnie swoją własną grę, co będzie wymagało ogromnego wysiłku, i zrobić to, o czym mówi Jarek Sikorski, Radosław, Boże. Ten Jarek śni się po nocach po prostu.
Podświadomość ci podpowiedziała to inny.
I wówczas może się okazać, że Chińczycy będą gwarantem bezpieczeństwa, bo Europa może być zainteresowana, w co coraz bardziej wątpię, ale zainteresowana utrzymaniem globalizacji i żeby Chińczycy mitygowali Rosjan, tak? I dokona się jakaś nowa Jałta na tropie Ukrainy, ale bez utraty być może Polski, w zależności od tego, jak na przykład Polska da sobie radę z jakąś napięciem z Rosją, czy Rosja nie będzie w stanie podporządkować Polski i Chiny będą gwarantem bezpieczeństwa Europy paradoksalnie poprzez przetrzymywanie Rosji. Podobnie i w zamian za to utrzymana zostanie polityka otwartych drzwi do Europy gospodarczej, bez znoszenia murów sankcji i będzie taki deal eurazjatycki z powstrzymywaniem Rosji. Amerykanie sobie odejdą i będą tam pływali do oceanie światowym w offshore balancingu. Rosjanie zostaną złapani za ryj przez Chińczyków i Europa wynegocjuje coś takiego na podobieństwo tego, że Stany Zjednoczone były takim akuszerem pokoju między Rosją a Japonią na Dalekim Wschodzie po Tsushimie i Mugdenie. W zamian za to utrzymały politykę otwartych drzwi do Chin, prawda? Czyli penetracji gospodarczej wielkiego cielska skolonizowanych przez wielkie potęgi Chin. I tutaj tym wielkim cielskiem kolonizowanym być może przez chińską gospodarkę i samochody elektryczne będzie Europa, tak? W zamian za to, że Chińczycy dadzą jej gwarancję. Wiem, brzmi to teraz abstrakcyjnie. Tak jak mówiłem pół roku temu, że Chińczycy będą negocjowali pokój, wtedy zaczną mieć lewar, ten też to brzmiało abstrakcyjnie, a jeżdżą i próbują coś robić, tak? I to się może zakończyć właśnie taką sytuacją. Jeszcze na jedną rzeczą bym zwrócił uwagę, zanim oddam Ci głos, Piotrze, przepraszam, to jest to, że tym razem ta wojna systemowa dotyczy całego świata, a nie tylko strefy Atlantyku. Realnie, tak? Bo poza Europą są większe państwa. I to jest duża różnica. Zachód nie kontroluje już kapitalizmu, jak kontrolował przez ostatnie 500 lat. To jest fundamentalna różnica, której nie ogarniają polskie elity i komentariat. I zaprzeczają temu w żywe oczy. A tak naprawdę to zmienia parametry gry. Ona się staje absolutnie nieprzewidywalna. Piotr.
No dobrze, Jacku. Ja jeszcze chciałem na chwilę wrócić do tego potencjalnego konfliktu Europa-Rosja, bo to jest najgorętszy temat ostatnich dni. Rosjanie rezonują w drugą stronę. I na przykład, taka anegdotycznie to przytoczę, ale Sołowiow, słynny ten propagandzista rosyjskiej telewizji, powiedział tak, drodzy Państwo, musimy zmieść Europę z powierzchni ziemi bronią nuklearną, odrośnie. Na co jeden z obecnych studiów powiedział, nie wszyscy Rosjanie tak myślą, na co Sołowiow skontrował, co ty wiesz, ja siedzę 12 godzin na internecie, więc wiem, co Rosjanie myślą. I oczywiście można by to potraktować jako po prostu chrzanienie faceta, który jest jakimś, nie wiem, propagandystą, showmanem telewizyjnym, ale Putin powiedział podobną rzecz, tylko ostrożniej. Kiedy Macron powiedział o wprowadzeniu potencjalnych jakichś tam jednostek europejskich czy natowskich na Ukrainę, to powiedział tak Putin. Pamiętajcie, że mamy broń jądrową i nie chcielibyśmy, żeby cała cywilizacja została zdmuchnięta i żeby doszło do tak wielkiej tragedii. Czy to znaczy, że Putin się boi i sięga po tą kartę? Czy to jest jakieś ostrzeżenie? przypomnienie, że jest największym mocarstwem Rosja?
To znaczy Rosjanie do tej pory w trakcie wojny skutecznie dokonali odstraszania od pomocy Ukrainie realnej, wojskowej, prawdziwej, z prawdziwego zdarzenia, w tym osobistej obecności. Czyli oni skutecznie zrobili politykę odstraszania poprzez groźby nuklearne, podczas gdy Zachód dokonał polityki nieskutecznego odstraszania od wojny. Z punktu widzenia teorii odstraszania Rosjanie wygrali. I Putin przypomina po to, żeby odstraszyć od takich pomysłów. Właśnie, żeby nie wszyscy mieli taki pomysł jak Macron, żeby się bali, zwłaszcza ci, co nie mają broni nuklearnej. Po to, żeby taki Bartosiak wymyślał teorię równego kroku. Właśnie czasem, żebyśmy my nie dostali Warszawa, żeby nie dostała deeskalacyjnie, a nie Paryż. Właśnie, żeby Putin nie mógł rozdzielić, dlatego trzeba wymóc zasadę równego kroku, że panowie z bronią nuklearną włażą piersi. Okej? I zmieniają czerwone linie oni, a my czekamy. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Oni wchodzą i nie ma już czerwonych linii i my wtedy możemy. Na tym polega to. Natomiast jeszcze jedną rzecz. Putin wyraźnie o tym mówi i tak jest zresztą, że Rosjanie mają głęboką przewagę niestrategicznej broni jądrowej na teatrze, tak? Europejskiej. W tym nad Amerykanami. I musicie Państwo wiedzieć, że dla prowadzenia działań bojowych ja bym nie wykluczał, że zostanie użyta broń jądrowa taktyczna, bo ona zostanie odtabuizowana. Dlatego, że użycie taktycznej broni jądrowej, która ma kilka kiloton, 10-15, zasadniczo, o czym ludzie nie wiedzą, bo są mity z zimnej wojny, nie przeszkadza w prowadzeniu działań bojowych jednostkom, ok? Bo ten opad jest problemem wielkim, tabu, tak? Opad istnieje, ale w dużej części jest przesadnie mitologizowany, no może nie do mieszkania w tym domu, który tam stoi, ale do walki manewrowej, albo przynajmniej walki żołnierzy się pojawiają, wychodzą, nie ma dużego znaczenia. Ok? Więc jak zostanie odtabuizowane, to się szybko pogodzimy z tym, że to jest środek bojowy. I to jest bardzo niebezpieczna granica. I też z tego powodu najpierw nie wchodzą duzi i potężni, którzy mają taktyczną broń jądrową. Inna sprawa jest taka, że gry w czasie zimnej wojny, gdy się zaczyna taktyczna, to bardzo szybko wjeżdżamy na strategiczną broń jądrową, więc no, wchodzimy w bardzo niebezpieczne klimaty. Znów zasada równego kroku z Amerykanami najlepiej. No. Francuzi mają broń jądrową, ale...
No dobrze, teraz wiesz, ja tylko chwali komentarza. Przypominam, że Polska nie była gwarantem w 1994 roku integralności terytorialnej Ukrainy ani jej niepodległości, tylko były to państwa anglosaskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, więc to one miały zobowiązania, więc w ramach zasady idźcie przodem, jeżeli ktoś miałby tam w ogóle iść, to przede wszystkim anglosasi, bo przecież do tego się zobowiązali, mam na myśli budapesztańskie porozumienia. Ale Jacku, chciałbym teraz zapytać zasadnicze pytanie, fundamentalne, które bardzo często się pojawia w komentarzach pod naszymi filmami. Jest teraz okazja, żeby Państwo usłyszeli odpowiedź i też nasi widzowie, bo pokażemy to spotkanie również na YouTubie. Otóż bardzo często, kiedy teraz szczególnie przywódcy europejscy mówią, zaraz pęknie front, zaraz będzie wojna, zaraz koniec pokoju, no to wszyscy mówią zaraz. Przecież przez 2 lata Rosja krwawi. Codziennie oglądamy 5 filmików na YouTubie, w której Rosjanie tracą swoje najnowocześniejsze czołgi od uderzeń dronowych. Krwawią się żołnierze, niszczone są ostatnio jakieś stalownie, huty. Czy Rosja rzeczywiście ma po pierwsze chęć, no ale przede wszystkim możliwość, żeby pójść dalej, przed czym nas przestrzegają przywódcy europejscy?
No właśnie to jest ocena i realna prawda jest w głowie decydenta, w głowie podejmowania decyzji, w momencie podejmowania decyzji. On ocenia. To jest sztuka. No my oceniamy w Strategy and Future i nie tylko w Strategy and Future, że Rosjanie absolutnie przeprowadzają wielką reformę wojskową. Przeprowadzili zabieg przestawienia gospodarki na gospodarkę wojenną. Radzą sobie bardzo dobrze, jak na warunki sankcyjne. Sankcje wprowadzają im poczucie, że i tak są w wojnie z całym Zachodem. Wygrywają tą wojnę. Na froncie sobie radzą, jak widzicie. Na pewno nie jest tak, że są idiotami, tylko się dostosowują. na poziomie operacyjnym się dostosowali znacznie lepiej niż Ukraińcy i strategicznym. Na poziomie taktycznym można dyskutować, ale się uczą. Skala produkcji dronów w Rosji, wystarczy zobaczyć, skala użycia dronów w Rosji, użycie artylerii, jak się dostosowują, to nie są frajerzy i mają przemysł. Przemysł ma znaczenie i mają demografię większą niż Ukraina. I to widać, a Ukraina jest zależna od Zachodu, który no nie bardzo ma co pomagać. Nawet jakby chciał, to nie bardzo już też ma co. No po części też oczywiście nie chce. No i teraz jest kwestia taka, że ja uważam, że grozi nam absolutnie hybrydowe zagrożenie, bo Rosjanie czują się na wojnie. Architektura została złamana i siła zbrojna, przemoc, karabin jest instrumentem polityki państwa. Takim dobrym jak telefon do przyjaciela, proszę cię, wyślij faks. Rozumiecie państwo? Są instrumenty różne nacisku albo z perswazji, tak? Zapłacę ci 100 zł i oni uważają, że to jest takie dobre, jak zastrzelę cię. Teraz zastrzelę cię jest takie dobre. Na tym polega, że jesteśmy w wojnie. Nie ma ładu. Że mogę powiedzieć, ja cię zastrzelę, zrób to. I nie ma sankcji na to. Nie jest to, wow, z nim nie robimy interesu. Wow. Tylko musimy uniemożliwić zastrzelenie. Jak sobie zdamy z tego sprawę i przestaniemy żyć w złudzeniach, to może będzie prawdziwe odstraszanie. Wydaje mi się, że Macron o tym mówi. No to Macron o tym mówi, bo jesteśmy wszyscy w złudzeniach. To są konkretne rzeczy. Czy ja mogę zabić pana? Tak? I co mnie przed tym powstrzyma? No nie traktaty, nie obietnice, tylko realność pewna. Jesteśmy w tym świecie. Moim zdaniem następuje bardzo szybkie przebudzenie. Stąd oni tyle mówią na tych spotkaniach.
Dobrze, Jacku. Drugim wątkiem naszej rozmowy, o który chciałem cię zapytać, to jest to, co się dzieje na Ukrainie. Czy przypadkiem nie kroimy skóry na niedźwiedziu, czy też niektórzy politycy, który jeszcze stoi na nogach? Ale jedno pytanie od widzów. Właśnie zobaczyłem, dostałem je na Twitterze. Skąd ty i w ogóle jak przeciętny zjadacz chleba człowiek może poradzić sobie w tym wszystkim takim totalnym zalewie informacji, który jest i mało tego, bardzo często sprzecznych informacji, które do nas docierają, tak jak na przykład właśnie to, o czym wcześniej mówiłem. Czy jak Jacek, skąd Jacek Bartoszek czerpie swoje analizy, podstawy do swoich analiz?
No, mamy oczywiście swoje źródła za granicą i w Polsce, które czytamy. Ja kilkakrotnie o tym mówiłem. No w Polsce, zwłaszcza ostatnio, bezwzględnie Infopiguła ma najlepsze informacje.
Tak? Zresztą Infopiguła.
Infopiguła. Taki konglomerat codziennie, bez reklam, bez tego można dostać. Jest apka i tak dalej. I absolutnie podstawowe dane, nawet gospodarcze, które pokazują, bez wszystkich ideologicznych wsadek. Oczywiście zapraszamy też do Strategy and Future, jak zawsze. Tak? Mamy weekly briefy, zbieramy z informacji z całego świata. Są bardzo dobre i wiem, że administracja państwowa na przykład też korzysta Polska z tego. Tak? Także no, do takich, do których można mieć dostęp, gdzie codziennie coś jest, to tak jak powiedziałem, Infopiguła i zapraszamy oczywiście do Strategy and Future.
Dobra. To teraz, drodzy Państwo, Ukraina. Ja przyznam też, że Infopigułę ostatnio odkryłem i jestem tym zachwycony. Przydaje się to przy przygotowywaniu kolejnych odcinków. Natomiast teraz Ukraina. Od dłuższego czasu słyszałem, że problemem Ukrainy i kłopotów na froncie jest to, że nie ma amunicji. Wygląda na to, że jest przełom, bo prezydent Czech, Petr Pavel, właśnie gdzieś wygrzebał 800 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej i już to zaczyna, a może zaraz zacznie napływać na Ukrainę. Czy myślisz, że to pozwoli może odwrócić ten czarny scenariusz załamania frontu? To wystarczy 800 tysięcy?
Nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem. Bardziej mnie niepokoi to, że docierają informacje z Brukseli, że mieli zacząć przestawiać przemysł na produkcję amunicji tam wojenną i okazuje się, że ponoć tak, nie ma bawełny do produkcji prochu, a ona jest z Chin. Okay? Słyszałem też, to do potwierdzenia, to nie, może to nie jest wiarygodne, że Polska kiedyś produkowała dobry proch, miała celulozę i też teraz tego nie robi. Okay? Witamy w świecie, w którym nie miało być więcej wojen, a PKB z usług miało robić za siłę, tak? I wiesz, no generalnie moim zdaniem do Europy trzeba sprowadzić te całe łańcuchy wartości i dostaw, odtworzyć różne rzeczy. teraz zastanawiam się, czy może to jest dobry kamień węgielny do powstania państwa europejskiego na wojnie przeciwko Rosji. Może to jest, tak jak, nie wiem, no, wiesz, Stany Zjednoczone powstały na buncie wobec kolonii brytyjskiej, tak? No może to byłoby i dobre. Tylko pytanie, czy oni będą w stanie to zrobić. Rosjanie to robią.
No dobrze, pytanie teraz, Jacku, o możliwy rozwój sytuacji na froncie. Podobno, to jest news z dzisiaj, Macron pokazał na spotkaniu ze swoimi współpracownikami jakieś mapy, jakieś analizy, według których front może pęknąć. I jest bardzo ciekawy nowy kierunek, to znaczy na Odessę, czyli żeby odciąć Ukrainę od morza. I uwaga, bardzo ciekawa sprawa, no, dosłownie kilka dni temu na Dniestrze, przypominam Państwu, to jest ten paseczek tam wzdłuż granicy ukraińsko-mołdawskiej kontrolowany przez Rosjan, wezwało Matuszkę Rosję na ratunek. Czy uważasz, że jeżeli Rosjanie jeszcze na jakąś wielką ofensywę się poważą, to może być właśnie ten kierunek, żeby odciąć Ukrainę od Morza Czarnego, zająć Odessę, dojechać do Naddniestrza? I jeżeli tak, to czy to jest w ogóle wykonalne i po co takie uderzenie miałoby zostać wykonane?
To byłoby sensowne plus zajęcie Charkowa, uważam.
I czyli to północ.
To by na pewno pokazało, że Rosja bezwzględnie wojnę wygrała i państwo ukraińskie stałoby się przede wszystkim, nawet po rozejmie, dysfunkcyjne społeczno-ekonomicznie. Albo przynajmniej trudno byłoby utrzymać model gospodarczy bez kontroli Rosji, co by destabilizowało system polityczno-gospodarczy, że docelowo sami obywatele mieliby dość tego prozachodniego kierunku być może. No, to wiesz, no, kolonialne wojny i zmagania liczone są w perspektywach dziesięcioleci, nawet setek lat. Takie powolne przesuwanie tych osi i takie, prawda, mielenie, mucenie i przeciąganie do siebie. I trudno mi jest oczywiście powiedzieć, czy Rosjanie są w stanie teraz operacyjnie to zrobić, no, ale moim zdaniem po tym, jak uruchomili produkcję wojenną, robią reformę wojska, będą mieli znacznie większe wojska lądowe. Nie wiem, skąd rezerwy ma brać Ukraina bez pomocy Zachodu i taka jest zapewne kalkulacja Macrona, który pokazywał mapki. Co zresztą przeraziło chyba przedstawiciele innych sił politycznych, a Macron powiedział, no teraz zobaczymy, kto jest prorosyjski. Swoją drogą bardzo ciekawe.
Gdy wywołałeś Macrona, nie zauważyłeś, że Macron jakiś deal z Mołdawią, proszę, to za zbieg okoliczności wojskowy zawarł i uwaga, z Armenią, tak jakby rzeczywiście grał na nosie Rosjanom.
Tak, aż wysłałem wiadomość do mojego bardzo członka rodziny, który jest obywatelem Francji, czy jest, jak gdyby, czy ma kategoria służby wojskowej i czy się kwalifikuje, go zapytałem. Bo kto wie, co będzie. A jest w wieku takim, że na pewno się kwalifikuje, więc nic mi nie odpowiedział. Wysłałem mu 3 godziny temu. No, czasy, no. Mamy takie czasy, tak? Mamy takie czasy, drodzy Państwo. Nie umiem odpowiedzieć na wszystko przecież, no wiadomo, tak? Nie umiem odpowiedzieć na wszystko. Ten ruch Macrona ze stworzeniem niejasności strategicznej jest bardzo odważny i nieszablonowy, tak bym powiedział. I otwiera zupełnie, moim zdaniem, przyspieszenie rozgrywki. Tak? I ja nie wiem, jakie są dane z fabryk w Polsce z produkcją amunicji. Nie wiem. To są dane naprawdę ściśle tajne. Nie wiem, wiem tylko tyle, co Politico napisze, prawda, albo inni za granicą. Akurat w tym zakresie, plus jakieś ploteczki. Ja właśnie wróciłem z Rumunii, z takiego właśnie wydarzenia z wojskiem rumuńskim. No i generalnie jest niewesoło, no.
No dobrze, to gdy mówimy o możliwości wytrzymania, utrzymania frontu przez Ukrainę, to taki mały news z tamtego obozu, to znaczy Załużny został odwołany, jak wiadomo, głównodowodzący zastąpiony Syrskim. Kliczko dosłownie wczoraj czy przedwczoraj bardzo ostro skrytykował Zełenskiego, że podjął tą decyzję personalną, a wczoraj również gruchnęła wiadomość, że Załużny zostaje zesłany do Londynu, odsunięty w ogóle od spraw wojskowych i będzie ambasadorem Ukrainy w Londynie. Proszę Cię o komentarz, bo wygląda na to, że jakieś głębokie spory, podziały i to też chyba nie pomaga Ukrainie.
Rozmawialiśmy o tym. Dowódca wojsk ukraińskich był zbyt popularny politycznie i to tego politycy bardzo nie lubią. Zresztą historia sporów między lubianym wojskowym a politykami, czy kompetentnym wojskowym a politykami, którzy uważają się, że są jeszcze bardziej kompetentni, jest tak stara jak świat. Absolutnie są książki o tym, prawda, o przywództwie i zawsze jest spór między linią wojskową. Bo rzeczywiście jest tak, że wojna jest znacznie czymś szerszym niż strzelanie, przesuwanie oddziałów i politycy się czują bardziej kompetentni, bo to całe państwo walczy. Czasami rację mają jedni, czasami drudzy. Churchill na przykład się wpychał non-stop. Non-stop się wpychał. Mówię o pierwszej wojnie światowej, jeszcze bardziej niż drugiej. Drugiej to już w ogóle. I popełniał błędy, a później próbował przykrywać, jak Gallipoli. Miał totalne problemy z Jackie Fisherem, pierwszym lordem admiralicji, z Corbettem, Julianem, głównym strategiem brytyjskim. Także to jest dosyć naturalne. Ważne, żeby były pewne procedury. Natomiast w przypadku Ukrainy, no klasyka, ambasador i tak dalej. Natomiast jeżeli mnie pytasz, czy to dobrze zrobiło wojsku ukraińskiemu, to nie mam pojęcia, dlatego że poznamy po owocach tej pracy. Za szybko mówić o tym, nie wiem. Nie mam pojęcia, czy to będzie dobrze, czy źle. Ale pamiętamy spory nawet w roku 20 u bram Warszawy, że ten Piłsudski, że on ma za dużo władzy, prawda, że skupił władzę cywilną i wojskową, bo tak naprawdę ją miał, tak? Że dlaczego? Był krytykowany tu, tamto, siamto, że w ogóle przecież nie miał wykształcenia wojskowego realnie. Więc Francuzi tam, za przeproszeniem, podsrywali go, tak, ci doradcy, że co on tam wie, bo oni chcieli zaproponować, prawda, inny manewr niż z nadwieprza. W ogóle, no to całe, można poczytać książki na ten temat. To jest naturalne napięcie między systemem politycznym, bo Zełenski musiał mieć opowieść. Opowieść, bo musiał utrzymać z jednej strony linię komunikacyjną z zasobami z Zachodu, więc tam musiał opowiadać, już wygraliśmy to, zaraz wygramy. W wirtualnym świecie często będąc, żołnierze umierali za jego wirtualny świat. Decyzję podejmował realnie generał, na którego były naciski, że rzeczywisty świat ma się dopasować do wirtualnego, który dla polityka jest światem rzeczywistym, a nie wirtualnym, bo on już tam naobiecywał i od tego zależy pomoc wojskowa, tak? Rozumiecie państwo? To jest, na CPK było tak samo. Świat realny jest światem wirtualnym, ale naprawdę realnym dla polityka, tak? Bo on buduje cały gmach konstrukcji wokabularnych, że tak powiem, tak? Oralnych. Oratoryjnych, które nie zawsze mają odzwierciedlenie, ale jego wiarygodność od tego zależy. Musiał jeszcze utrzymać linię komunikacyjną ze społeczeństwem, żeby go popierało. To bardzo trudne. No, polityka jest takim po prostu paskudnym zajęciem. I to napięcie jest zupełnie, zwłaszcza jak umierają ludzie, jest dosyć naturalne. No i politycy mają najczęściej usuwają zazdrości takich ludzi, którzy wyrastają.
No dobrze, gdy jesteśmy przy Zełenskim i jego polityce zagranicznej, bo nie tylko przecież on odpowiada za sprawy wewnętrzne, nominacje w armii, chciałem Cię zapytać o ostatnie napięcia na linii Warszawa-Kijów. Widzieliśmy te protesty na granicach, widzieliśmy wysypywanie tego ziarna ukraińskiego, które szło transferem przez Polskę. Bardzo, bardzo gorzkie słowa padają pod adresem Polski w prasie ukraińskiej, również ze strony polityków. Co się dzieje między tymi dwoma partnerami? Czy mamy tutaj do czynienia z jakąś trwałym rozjazdem naszych interesów, czy po prostu, jak to w polityce, w jednych sprawach jest wspólnota interesów, w innych konflikt? I oczywiście, jak przewidujesz rozwój stosunków Kijów-Warszawa?
Jak w polityce interesy bezpieczeństwa mogą być identyczne, ale to nie oznacza, że rolnicze muszą być takie same. Normalka, tak? Jak z mężem i żoną. Nie muszą mieć tożsamości interesów, chociaż udają, że mają. I tak? Czy to kontrowersyjne? Chyba nie, prawda? No, więc wręcz oczywiste. I tak samo tutaj. Natomiast co innego jest to, że jak po prostu można to załatwiać, tak? No i ja uważam, że to będzie bardzo niepopularne, ale główna oś problemu na linii Polska-Ukraina, czy Kijów-Warszawa, jest to, że Ukraińcy nie uważają, że jesteśmy samostanowiącym państwem i uważają nas za frajerów, bo tak się zachowywaliśmy w dużej mierze i dlaczego rozmawiać mają z frajerami i się z nimi liczyć? To jest bardzo proste, a zwłaszcza, że są w wojnie i oni mają bardzo krótką linię komunikacyjną, nie mają czasu na pierdoły, więc rozmawiają z tymi, którzy realnie mają wpływ na coś realnego, na ich przystąpienie do Unii, NATO, na rozgrywki polityczne, na odstraszanie nuklearne, na realną pomoc finansową, tak? Na coś długotrwałego, na ich pozycję w wojnie. No a jak Polska czeka, aż co Biden powie z rakietą, prawda? I oni to widzą. Bo to było ważniejsze, nawet niż czyja to była rakieta, moim zdaniem, z punktu widzenia gry międzynarodowej było ważniejsze, jak Polacy zareagowali na to. W jaki sposób, w jakim tempie, niż to, jaka to była rakieta. I Ukraińcy widzą, że my czekamy, co powiedzą nam Amerykanie. Bo to Amerykanie kontrolowali eskalację i Ukraińcy są im nieprzydatni w związku z tym. Bo nie jesteśmy samowładni, nie jesteśmy, nie wiem, nie są w stanie z nami uzgodnić, że my wchodzimy na Białoruś, to wy też. Bo my musimy zadzwonić do Bidena. Rozumiesz? I to jest jak w biznesie. No to dlaczego mam rozmawiać z kimś takim? Przepraszam bardzo, to jest moja krytyka oczywiście tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że za nas decyduje patron w zakresie bezpieczeństwa, bo się chowamy, no i może dobrze, zasady równego kroku, bo ogólnie to była dobra decyzja, może sposób jej sformułowania był zły, ale dlatego, że nie zbudowaliśmy przez te 30 plus lat tego, co powinniśmy mieć jako państwo, które ma takie PKB i tak dalej, i tak dalej, bo nie dźwignęliśmy tego, że mogą nadejść takie czasy, a państwo jest na poważnie. I to są wszystko konsekwencje tego. Z Turkami by się liczono, jestem pewien. Rosjanie też by się liczyli. Przelecieli przez granicę, dostali strzała. Tak, zabiją Turka, wojska tureckie zabijają Rosjanina na Bliskim Wschodzie. Tak? Z Turkiem nie ma żartów. A jak trzeba, Erdogan rozmawia z Putinem. Jak Putin, jak Erdogan mówi, nie puszczamy, to nie puszczamy. A jak mówi, puszczamy, to mówi, puszczamy. I to się dzieje. A u nas się nie dzieje. Jak my coś mówimy, to się nie dzieje. Bo nie wiadomo z jakiego powodu. Jakaś wyższa instancja mówi, że się nie dzieje. Tak? Bardzo często tak jest, tak? Więc trudno z nami coś uzgodnić ważnego. W takich sprawach naprawdę dotyczących bezpieczeństwa i geopolityki.
Jacku, zaraz o Turcję zapytam, bo no jest dzisiaj też news związany z Turcją, ale ja też słyszałem, no bo trudno nie zauważyć tego, że stosunki polsko-ukraińskie w trakcie tej wojny przeszły dwie fazy. Od wielkiej miłości na początku do obecnego napięcia i niektórzy wręcz mówią o zimnej wojny, może to pewna drobna przesada. Natomiast to też nakłada się na to, że na początku Polska dawała dużo sprzętu, dała wszystko, co miała, nic za to nie oczekując, ponieważ uznawała, że Ukraińcy będą wdzięczni. Teraz nie mamy co dawać, w pewnym sensie nie jesteśmy im potrzebni, a wdzięczność, jak uczy nas pierwsza zasada realizmu politycznego, nie jest kategorią polityczną. Być może tutaj leży problem, że pokazaliśmy się jako gracze, którzy przywiązują większą wagę do właśnie takich, powiedziałbym, pewnych abstrakcyjnych spraw, a nie do takiej twardej polityki transakcyjnej, jaką prowadzi Turcja czy Ukraina.
Wiesz co, to, że daliśmy ten sprzęt, to było bardzo dobrze, dlatego że to być może po części ochroniło państwo polskie przed szybkim zwycięstwem Rosji. To było bardzo dobre. I to wypozycjonowało Polskę prawidłowo. To chodzi o późniejsze działania, że czekamy, co Amerykanie powiedzą. No i wiesz, możesz być przez pierwszy rok randkowania możesz być super facetem, a potem robisz kilka takich ruchów i tracisz absolutnie szacunek. No na to i co? I wyjmiesz kwit. Ale w pierwszym roku wiesz, pamiętasz 4 razy w kinie, 8 razy w teatrze. Wiesz,
przez rok?
Byłem super facetem, tak? Nie, to się dynamiczna sytuacja jest, tak? Dlatego to jest takie, wiesz, dynamiczna. I to tak samo tutaj, no to są oczywiste rzeczy. Jak czytałem książkę Parafianowicza, tak? Którą też, o której rozmawialiśmy.
Polska na wojnie.
Tak, i tam wiesz, ci politycy, poza tym, że tam powymyślali ci politycy trochę, którzy byli, bo ja znam z innych źródeł te przekazy, bardziej wiarygodnych, częściowo myśleli. Zwróciłeś uwagę, na czym oni się koncentrowali w ogóle w tych opowieściach? W wirtualnym świecie tam były rzekomo dyskusje, ustalenia, wtórne rzeczy, które nie mają znaczenia, a strasznie podniecają publikę, tak? To jest takie bardzo polskie, to jest taka polska polityka.
Jacek, ordery między innymi, bo bardzo mi zależało, żeby im Zełenski ordery dawał.
Jakieś w ogóle...
Z szarfami kolorowymi.
I jeszcze na dodatek uważali, że zostali dobrze opisani w tej książce, bo takie kozaki. To w ogóle śmieszne jest trochę, uważam. To bardzo pokazuje dużo no, na temat tego, tak? Jak my podchodzimy w ogóle do tych spraw, tak? Heroiczne czyny, wiesz, obraz może namalujemy po prostu.
Wolność nasza i wasza. Jacku, jeszcze dwa pytania o dwie flanki, które, dwa morza, które są. Jedno jest na rosyjskiej lewej flance, drugie na prawej. Zacznijmy od Morza Czarnego. Mówiłeś o Turkach. To krótko chciałem prosić cię o komentarz. Zełenski do Turcji się wybrał. Jest wizyta międzypaństwowa, turecko-ukraińska. Turcja jak zawsze gra grę swoją wysublimowaną i z Putinem, i z Zełenskim. Erdogan się chętnie spotka. Według ciebie po czyjej stronie gra Turcja w tej rozgrywce?
Po swojej. Po swojej. To mi w ambasadzie tureckiej jeden z Turków mówił przed wojną, że Amerykanie odchodzą z Eurazji i nadchodzi pierścilenie. Co robi Rzeczypospolita w tym zakresie? O, wiesz, no oni chcą, żeby jak się to skończy, żeby byli w sytuacji lepszej niż jak się to zaczęło. To jest bardzo proste. Cokolwiek to będzie oznaczało po drodze. I w Polsce też, kochani, powinniśmy sobie powiedzieć następującą rzecz. I o tym będzie moja książka Polska w wojnie światowej. Są dwa nieusuwalne cele Rzeczypospolitej, które wpływają na nasz poziom bezpieczeństwa i możliwości rozwoju, a zatem tego, czy fajnie żyjemy. I dwa takie same od 500 lat. I one w trakcie tej wojny powinny nam przyświecać. Wszystko inne jest wtórne i obrotowe. Pierwsze to jest trzymanie Rosji poza systemem europejskim. I czy my to zrobimy sami, bo ich pokonamy i zdobędziemy Moskwę? Oczywiście żartuję, ale czy z Amerykanów zmusimy do tego? Czy powstanie państwo europejskie, które to obsłuży? Czy Intermarium? Czy jakkolwiek? Czy kosmici raptem się pojawią? Albo Chińczycy to zrobią za nas? I się z nimi dogadamy, jak będzie czas, na zgliszczach, bo będziemy mieli na tyle siłę polityczną, na tych zgliszczach, jak inni będą w zgliszczach, a oni będą hegemonem, to trzymamy Rosję poza wpływem na nasz rozwój, tak? Na nasz rozwój, bo ona nam nie da się rozwijać prawidłowo. Ja tak uważam, to jest nieusuwalny problem. Wszystko inne jest wtórne. NATO, wszystko. Drugim, i to nie oznacza, że my musimy to robić, tylko możemy użyć innych do tego, tak? I drugi nieusuwalny to jest złamanie dualizmu na ławie, czyli upewnienie się, że na końcu tej wojny będziemy mniej zacofani gospodarczo i społecznie, i kapitałowo najlepiej, niż państwa zachodniej Europy. Ok? Reszta rzeczy jest wtórna. Jak się dobrze pomyśli, to Turcy mają jakieś tam swoje dwie zasady pewnie, swoje, i obracają wszystko wokół tego. Ok? Nie zastanawiałem się aż tak bardzo, żeby mieć bardzo dobrze zrozumiane, jakie to są zasady. Na pewno jedną z nich jest kontrola Bosforu i Dardanelen, Istambułu. Na pewno. Za wszelką cenę i po każdym trupie. Że oni ustanawiają reguły przepływów i tego, co się dzieje tam. Nie wiem, pewnie mają jeszcze ze dwie albo trzy, ale nie czuję się specjalistą w tym zakresie. Ale to jest klucz. Bez tego nie ma Turcji. A nas nie ma bez tych dwóch zasad. I tego, w jaki sposób żyjemy, co nam wyznacza geopolityka, zależy od tego, jak bardzo obsługiwane są te dwie zasady. Zwróćcie uwagę, że obie były dość dobrze obsługiwane, tylko na autopilocie. niewielka nasza zasługa. Przez ostatnie 35 lat. Co? I chodzi o to, żeby te dwie zasady poobracać w tej wojnie światowej, trzymać się ich i obracać, a reszta jest wtórna. I jak to się zakończy, bo kiedyś się zakończy, to żeby wylądować po stronie tych, co nie przegrali tego wszystkiego i nie musieli zrezygnować z żadnych zasad wynikających z tych dwóch podstawowych pryncypów.
No dobrze, gdy mówimy o polskich interesach, to chyba ważniejsza dla nas jest ta druga flanka, północna. Mam na myśli Morze Bałtyckie. Wczoraj piękna uroczystość w Stanach Zjednoczonych. Oficjalnie Szwecja w NATO, po tym, kiedy udało się usunąć obiekcję Turcji właśnie, która coś tam sobie pozałatwiała, i Węgier. No i ogólne fanfary grają. Ale wydaje mi się, że akurat w tym przypadku rzeczywiście jest chyba co otwierać, zasadne jest otwieranie szampana w Warszawie i w Poznaniu. Powiedz mi, jakie to ma znaczenie dla nas przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO i co to oznacza dla Rosji, która mam wrażenie, że delikatnie mówiąc się tutaj Putin jako wielki strateg nie popisał.
Ma to wielkie pozytywne znaczenie dla Polski. Ma to wpływ również na kierunek modernizacji Wojska Polskiego, moim zdaniem. Bo tym bardziej nie potrzebujemy dużej floty nawodnej i ambitnej. Tak, nigdy nie omieszkam rzucić mechanofilom tej wrzutki. Wraz oczywiście z codziennie przychodzącymi formacjami, jak kolejne okręty floty czarnomorskiej zatapiane są dronami albo rakietami.
Już widzę te komentarze pod filmem. No kolejna odsłona dyskusji, czy potrzebujemy, czy nie potrzebujemy flot.
Oczywiście. Za 20 lat pogadamy. Zobaczcie. Konie, wiesz, też były strasznie potrzebne. Nie? Ciężko było z koniem się rozstać kawalerii. A jak się wyglądało na tym koniu, zajebiście. A w ogóle jak dziewczyny, wiesz, oficer, wiesz, ułan na koniu, pobieg, honor. I... Przepraszam, no, w innych programach szczegółowo i bardziej merytorycznie tłumaczyłem dobrze te kwestie. Proszę mi wybaczyć, tak? Targi, dużo się dzieje, prawda? Mnóstwo ludzi chodzi. Udzieliło mi się trochę niestety za bardzo krotochwilnie, okej, okay, ale...
Nie no.
Dobrze, wracając, bo... A, no właśnie.
Znaczenie Szwecji, Finlandii dla Rosji i dla Polski w NATO.
No, Bałtyk jest morzem natowskim. Rosja jest zamknięta w Bałtyjsku i w Zatoce Fińskiej. Absolutna dominacja. Szwecja ze swoimi potężnymi siłami powietrznymi i marynarką kontroluje dojście do Polski de facto. I w ogóle kontroluje ruch na Bałtyku. Szwecja swoim terytorium daje dostęp Stanom Zjednoczonym bez konieczności Francji i Niemiec. Zwłaszcza flocie, samolotom floty i w ogóle. Szwedzi modernizują gwałtownie swoje siły zbrojne. Szykują jedną brygadę do projekcji siły w rejonie Morza Bałtyckiego, na Pomorzu na przykład. Serio. Może ich zaprosimy. Śladami Gustawa Adolfa. Serio. Szwedzi, wbrew temu, co się czyta w mainstreamie, akurat są bardzo wojowniczy. Pomimo tego, że dawno nie mieli wojny. Właśnie dlatego, że są wojowniczy. I mieli znakomite siły zbrojne i marynarkę. I w zimnej wojnie, i w czasie II wojny światowej, w której nie brali udział. I są naprawdę na serio. W ogóle tacy analitycy, którymi my rozmawiamy w Strategy and Future, zawsze największe wrażenie na nas robią Szwedzi. Merytorycznością i taką od razu wojennym nastawieniem, na twardo. Zupełnie inaczej niż by się wydawało powierzchownie, prawda? Zważywszy na jakieś tam newsy. Uważam, że są absolutnie odpowiedzialni. Jak się za coś zabierają, to robią. Moglibyśmy też współpracować z siłami powietrznymi, korzystać z lądowisk. Mnóstwo pola współpracy. Finlandia jest bardziej skomplikowana, bo może być pewnym takim kamyczkiem w naszej nodze, z tego punktu widzenia, że graniczy z Rosją, tak? No i uwaga, i obowiązuje artykuł 5 trochę, tak? Może się okazać, że oni mają jakąś hybrydówkę albo coś i będzie powołany artykuł 5 i może będziemy rozważać, czy musimy wysłać wojska do Finlandii, tak? Podobnie jak rozważali jak rozważano w czasie II wojny światowej, nie Polacy, tylko prawda, w czasie II wojny światowej. Ale to jest epizod nieznany za bardzo. W każdym razie znacząco korzystnie zmienia to układ sił nad Morzem Bałtyckim. Mamy potencjał ogromnej współpracy, zwłaszcza ze Szwecją, i powinniśmy bezwzględnie natychmiast uruchamiać ten potencjał. Pewnie szybko by decyzje zapadały w ogóle. Też współpracy gospodarczej, moim zdaniem. Szwedzi produkują fajne rzeczy wojskowo i myślę, że bardzo znają Bałtyk i w ogóle te nawet rzeczy tu, to jest... Myślę, że nie byłoby też ograniczeń w użytkowaniu takich z Amerykanami, tych rzeczy. Mają rakiety, robią, tak? Różne inne historie.
Jacku, ja tutaj mam, widzę pana, który pokazuje mi karteczki z napisem 10 minut 15 i właśnie poszła niedawno 5, więc mamy ostatnie 2-3 minuty, żeby spuentować naszą rozmowę. Ja przed chwilą zajrzałem do telefonu, żeby przejrzeć sobie komentarze pod jedną z naszych ostatnich rozmów, którą nagraliśmy w Historii Realnej, i to będzie cytat. Dawno nie widziałem tak wkurzonego pana Jacka Bartosiaka. Dawno nie widziałem, żeby doktor Bartosiak był taki wkurzony na polskie elity i to, co się działo przez ostatnie 30 lat. Nawet pojawiły się tam takie teksty jak: myślałem, że doktor Bartosiak jest optymistą, a teraz okazało się, że jest pesymistą. Powiedz mi, jaki był wtedy twój stan ducha i czy nadal to podtrzymujesz, że jak już mówiłeś, żeby tak jesteśmy w trochę bardziej luźnej atmosferze, że mamy przechlapane?
No jestem taki sam jak wtedy. Tylko no, ile można płakać? No w końcu trzeba wstać ze stopy, prawda, ze krzesła. No absolutnie jestem największym optymistą Strategy and Future. Naprawdę. Posłuchajcie Marka Budzisza. A o Lubercie już nie wspomnę. Naprawdę. Dlaczego? Bo może nieskromnie mamy wrażenie, że my w debacie w Strategy and Future jesteśmy rok, dwa do przodu przed wieloma innymi ośrodkami. Taka jest prawda. I po wielu latach mam śmiałość to powiedzieć. Później często powtarzają za nami pewne rzeczy po roku. I chodzi o to, że my na przykład jak robimy wewnętrzne teraz analizy sobie, robimy takie gry między sobą, jesteśmy jeszcze dalej, tak? I martwimy się, że państwo polskie nie zdążyło na czas wstać na nogi i się przygotować na to, co może nadejść. I zmarnowaliśmy tyle czasu i opisałem to w najlepszym miejscu na świecie. A teraz tym bardziej to widać. Mój zespół uważa, że jest za późno na wielkie ruchy w stylu Sejmu Wielkiego i wielkiej reformy. Okej? Bo nie zdążymy zbudować takiej siły wystarczającej, żeby móc na to wpłynąć, i lepsza jest hibernacja. Okej? Ja jestem i tak największym optymistą, natomiast przy okolicznościach powstawania Armii Nowego Wzoru i potem, co się z tym działo, no trudno być optymistą. Trudno być optymistą. Natomiast na przykład coś, co zmienia trochę moje myślenie, jest to, że ten Macron jednak przynajmniej intelektualnie powiedział coś i przyspieszeniu uległą sprawę. One mogą negatywnie przyspieszyć, ale mogą trochę pozytywnie. Okej? Wiecie, takie przyspieszenie turbo i różnie bywa. Więc to nie jest nauka. To jest raczej sztuka przewidywania. I lista niedopatrzeń, które mogliśmy, była ogromna. I dlatego tak nagraliśmy taki program, Piotrze. No. Akurat byłem świeżo po naradzie też w Strategy and Future.
Jacku, mam wielki niedosyt po tym spotkaniu. Moglibyśmy coś czuć, że 3-4 godziny tu rozmawiać z tak wspaniałą i olbrzymią publicznością. Niestety nasz czas dobiegł końca. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Jacek Bartosiak, szef Strategy and Future, czołowy geopolityk Rzeczypospolitej. Proszę o brawo.
Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję wszystkim widzom za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję tym, którzy z nami byli w Poznaniu i tym, którzy oglądają nas na YouTubie. Ale to był dzień na targach. Tradycyjnie zapraszam Państwa do wspierania Historii Realnej na Patronite i na YouTubie. Dzięki Wam, kochani Państwo, powstają odcinki wyjazdowe między innymi. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie książkę Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat razem z autografami moim i Jacka, koszulki Ready z Bet z napisem Historia Realna,
kubki i inne fajne gadżety. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Poznań!